Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Gryboś, audycja literacka kawka dla niedorosłych w Radiu Kraków Kultura, a ze mną już zapowiadana gościni Karolina Grabarczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Karolino, no znalazłam sobie pretekst do tego, żeby porozmawiać trochę wokół tego, co zrobiłaś już w książkach, a przynajmniej dwóch, a na pewno w jednej. I tym motywem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania będzie baśń, a tak naprawdę to, co z tą baśnią można zrobić współcześnie i czy w ogóle należy. I chyba wypadałoby zacząć od takiego bardzo oczywistego pytania, czy uważasz, że w ogóle baśnie są nam teraz potrzebne?
No to jest takie pytanie, które wymaga takiej dosyć ambiwalentnej odpowiedzi, bo tutaj już od wielu, wielu lat ścierają się takie dwa skrajne nurty wychowawcze. Jeden z nich mówi o tym, że należy dzieci chronić od tej ciemnej strony rzeczywistości, świata dorosłych i skupiać się na tych przyjemnościach, zachwytach, dostarczając pozytywnych emocji i zapewniając bezpieczne, kolorowe dzieciństwo. No i takie podejście, ten kontakt z baśnią, która jest trochę okrutna, czasami wręcz bardzo, no wyklucza. Drugi nurt wychowawczy kładzie nacisk na uodparnianie młodych ludzi na tą rzeczywistość, taką jaka ona jest, a więc niekoniecznie różową i z tymi różnymi innymi barwami również. Mm-hmm. No i tutaj zdecydowanie ta przestrzeń do obcowania z baśniami jest. Ja się wypowiem w swoim imieniu, bo to co mnie przekonuje do baśni, to jest taka baśniowa uczciwość, która pokazuje, że na świecie istnieje zarówno dobro, jak i zło. Mądrość i głupota, okrucieństwo i wielkoduszność. No i taka szczerość, uczciwość według mnie jest ogromną wartością, którą dzieci doceniają. Mm-hmm. I ta uczciwość baśni polega też na tym, że ta baśń mówi prawdę o ludzkim losie, o tych wiecznych ludzkich wyborach między dobrem a złem. Tylko w baśni to dobro jest zawsze nagradzane, a zło jest surowo karane, czasem wręcz upokarzane, niszczone, wyśmiewane. I taka pewność jest właśnie potrzebna dziecku do rozwoju. To jest taka pierwsza lekcja etyki, bo ta baśń właśnie oswaja problemy i lęki, pozwala się zmierzyć z tymi fundamentalnymi takimi regułami rządzącymi naszym światem. Mm-hmm. Czytelnik też odkrywa, że nie jest odosobniony w cierpieniu, samotności, w jakimś odrzuceniu lęku. Baśń przede wszystkim też pomaga odczytać wszystkie późniejsze teksty kultury, które bazują i czerpią na baśni. I bez takiej wiedzy baśniowej wprost nie sposób jest poruszać się już później w takim kulturalnym świecie. Tylko trzeba pamiętać, że baśni w ogóle nie wolno czytać dosłownie, bo to jest symbolika, to jest poetyka, to jest fantastyka, to jest groteska, tam są stereotypowe widzenia bohaterów i trzeba mieć to na uwadze. A drugą rzeczą, którą trzeba mieć na uwadze, mhm, jeżeli mówimy o tym, czy ta baśń jest nam potrzebna, czy jest dzieciom potrzebna, to że tą baśń dziecko powinno poznawać z osobą dorosłą, która jest uważna na poziom rozwoju emocjonalnego dziecka i towarzyszy dziecku. Jeżeli widzi, że dziecko ma trudne emocje, to albo je tłumaczy, albo przerywa czytanie baśni i wraca do niego troszeczkę później. To jest takie według mnie clue tego, czym ta baśń jest. Natomiast to, czy ona jest potrzebna, według mnie tak.
A powiedz, bo dotknęłaś w zasadzie sedna też tych dyskusji, które się toczą, dlatego że baśnie w znakomitej większości, takie inaczej, baśnie, z których nie wyrugowano tej podstawy, czy klasycznej formy, pierwotnej, w jakiej zostały stworzone, są kojarzone z czymś bardzo drastycznym. Bywa, że są tam bardzo mocne obrazy. Choćby tutaj mam na myśli na przykład Małą Syrenkę, która przecież w tej pierwotnej swojej historii wcale nie była taką słodką, piękną opowieścią, którą przyniósł nam świat Disney. I opowieści bardzo pięknej, urokliwej, o wielkiej miłości. Tam była zdrada, tam było zabicie księcia, który uciekł do innej. Tam przede wszystkim był ogromny ból, czy poświęcenie, czy dramat związany z tym, że Syrenka zaczyna chodzić, czyli coś, co było marzeniem, okazało się bardzo bolesne w skutkach. No ale mamy też baśnie braci Grimm, chyba taki najbardziej korowy przykład, którym bardzo często się się szafuje przy negacji baśni jako horroru niemalże i fruwających palców. Czy w takim razie należy nieco ostrożniej podchodzić do pisania baśni współcześnie, mając na uwadze ich drastyczne podwaliny, czy wręcz przeciwnie, utrzymywać ten stan, który dostarczało nam się po prostu kiedyś przez twórców?
Znaczy wiesz, ja myślę, że my myśląc o baśniach, w dużej mierze myślimy o tych baśniach folklorystycznych, a więc baśniach, których autorstwo przypisujemy właśnie braciom Grimm, Wilhelmowi i Jakubowi. W zasadzie Jakobowi, tak, jeżeli byśmy tutaj odnosili się do oryginalnego tego niemieckiego tutaj imiennictwa w cudzysłowie. Tak. I to rzeczywiście są baśnie, które kojarzą nam się dosyć mocno z okrucieństwem. Natomiast należy pamiętać, że baśnie nie były tworzone dla dzieci. Baśnie te, które Grimmowie, tworzyli, spisali, które ukazały się po raz pierwszy w 1812 roku do 1815 roku, to były baśnie dla domu i dzieci. Te dzieci uczestniczyły w czytaniu tych dzieci, natomiast ta XIX-wieczna taka kultura czytania polegała na tym, że całe rodziny, czasami wręcz służba, spotykały się wieczorem czy też po zmierzchu i czytano różne opowieści. Tymi opowieściami były też baśnie. Były to baśnie, które wywodzą się z podań ludowych. To samo było u Perrault, który tworzył te opowieści, w zasadzie zbierał tak, te opowieści.
Tak, że ci wejdę w słowo, ale właśnie my trochę zapominamy o tym, że de facto to nie jest autorstwo, tylko spisanie. I kiedy nawet sobie wpisujemy najprostsze hasło w internecie, w wyszukiwarce, czy bracia Grimm, czy właśnie, nie wiem, francuski bajkopisarz, i co nas kieruje właśnie do Perrotta, o którym powiedziałaś, to tam jest zawsze to hasło spisane, wieloletnie badania, poszukiwania w podaniach, mitach i opowieściach ludowych. To są te słowa klucze, które prowadzą nas przez baśnie, a niekoniecznie do niesamowitej wyobraźni akurat tych, którzy są na okładkach.
Pamiętajmy także wtedy, właśnie w XIX wieku, czy wcześniej jeszcze, gdy Perrault te baśnie spisywał, uważano, że ta osoba, która te baśnie zebrała, spisała, jest ich autorem. Natomiast w rzeczywistości to są baśnie, tak samo jak i mity, to są najstarsze właściwie podania, jakie przetrwały w ogóle. No chyba wcześniejsza jest jeszcze tylko kołysanka. I tak naprawdę Grimmowie zbierali ustne podania kilku wersji tego samego wątku i na tej podstawie tworzyli opowieść stanowiącą albo wypadkową tych wszystkich zasłyszanych elementów, albo wybierali taką, którą uważali za najbardziej atrakcyjną literacko. Także nawet nie znamy dokładnego pochodzenia baśni, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego wszystkie ludy na ziemi, a tak jest, mają swoje baśnie i mało tego, wszystkie te baśnie mają motywy wspólne. I jeszcze większa tutaj tajemnica, które dodatkowo pojawiły się we wszystkich tych miejscach w tym samym czasie. I to, co możemy stwierdzić na pewno, a są różne historie, różne opowieści, różne bajki na ten temat, mnie jakoś najłatwiej uwierzyć jest w to, że po prostu dzieje się tak dlatego i stało się tak dlatego, że te baśnie wszystkie mówią o najbardziej takich fundamentalnych prawach rządzących życiem i teraz nie tylko człowieka, ale też ściśle związanej z nim przyrody. Więc te baśnie od początku ulegały zmianom. To były podania, które ludzie sobie opowiadali, przekazywali. Myślę, że to, czego twoje pytanie może dotyczyć, to, czy powinniśmy zmieniać to, co już dostaliśmy. Tak. Czy to, że w tej chwili pojawia się cała masa różnych książek, które bazują na tych baśniach, to dobrze. I ja chętnie na to pytanie odpowiem. Ja mam nadzieję, że uzbroisz się chwilę w cierpliwość, bo chciałabym opowiedzieć jedną rzecz. Baśń zawsze ulegała zmianom. I weźmy tutaj takiego bardzo podstawowego, odnosiłaś się do Małej Syrenki, którą rzeczywiście Disney później, jak wiele innych baśni, mocno pokolorował i mocno ułagodził. Natomiast ja też wrócę tutaj do baśni o czerwonym kapturku, bo to jest taka baśń, którą wszyscy na pewno dobrze
znamy.
Zaraz
się za czarnego kapturka zabierzemy. Czarnego.
A ja o czerwonym.
No ale dobrze. Wyjdź od czerwonego, ja potrzebuję jakiejś bazy. Fantastycznie, że zaczęłaś.
Tak, bo ten czerwony kapturek jest w ogóle cudowną baśnią i tutaj bardzo dobrze widać te zmiany. Taka badaczka naukowa Yvonne Verdier podczas swoich badań naukowych w wioskach Burgundii rozmawiała z najstarszymi mieszkańcami, do jakich była w stanie dotrzeć, bo właśnie chciała znaleźć ten pierwowzór baśni o czerwonym kapturku. W tych takich wczesnych podaniach ludowych pojawiały się wątki kanibalistyczne i tutaj nieświadoma dziewczynka, która wchodziła do domu babci, zjadała wręcz zupę z zamordowanej przez wilka babci. Czasami w niektórych wersjach wręcz sama ją gotowała, oczywiście niczego nieświadoma. Pojawiał się mało tego wątek seksualny. I tutaj zachęcona przez wilka dziewczynka zrzuca ubranie, bo tutaj w cudzysłowie nie będzie jej już potrzebne. Mhm. I żadna z tych wczesnych wersji opowieści nie mówiła o kolorze ubrania dziewczynki, nie określała go jako czerwony, nie mówiła też, nie precyzowała jej wieku, tam była po prostu wnuczka. To, co się później zadziało, to taka pierwsza oświeceniowa wersja właśnie tej baśni spisana przez Perrault w 1697 roku i potem przez Grimmów odrzuciła te wątki, czyli już zmieniła tą podstawę, która była. Oświeceniowa wersja Perrault to taka typowa opowiastka dydaktyczna z morałem. Babcia i dziewczynka giną w brzuchu wilka i tutaj Perrault bardzo wyraźnie pisze, że młode osoby, widać tu dokładnie, a dziewczęta w szczególności, w tym ładne, zgrabne, wielkiej zacności, źle robią, słuchając kogo popadnie. I nie ma w tym nic dziwnego. Zwróćcie uwagę, nic dziwnego, że tyle z nich ginie w paszczy wilka złego. Tak więc to jest bardzo dokładnie napisane, że same się wręcz o to prosiły.
Proszą, tak.
Grimmowie, tak, Grimmowie wprowadzają postać mentora, wybawcy, myśliwego. Czasami jest to gajowy, czasem jest to leśniczy. I tutaj one są wręcz wybawione przez tego, prawda, wręcz swojego zbawcę. Zostają uwolnione, a wilk zostaje ukarany. 2 lata temu ja rozmawiałam z taką moją koleżanką Asią Piekarską, która ma Muzeum Czerwonego Kapturka, swoją drogą chyba jedyne w Polsce, o ile nie w Europie. I ona mi powiedziała, że wtedy w Bibliotece Narodowej było 580 publikacji, które w tytule miały frazę czerwony kapturek. No pewnie teraz tego jest więcej.
Wow.
Więc to jest naprawdę ogromna ilość. Pojawiły się baśnie postmodernistyczne, czyli takie właśnie, które reinterpretują tą baśń klasyczną, dekonstruują ją, każą o niej myśleć inaczej. One były na tej antypedagogice też zbudowane. Także no myślę, że jeżeli tyle tych publikacji się pojawia, jeżeli prześledzimy sobie historię choćby Czerwonego Kapturka, a tych historii naprawdę jest dużo i zobaczymy, jak bardzo ta baśń się zmieniała od początku, no to myślę, że jest to naturalne i jest to świetne, bo to znaczy, że dalej to żyje, że po prostu jeżeli my to zmieniamy, jeżeli o tym myślimy, to znaczy, że to dalej jest aktualne, że to nas dotyczy. Więc myślę, że tak, że wariujmy na ten temat. Nie wiem, czy koniecznie łagodzajmy, tak? Ale działajmy, myślmy, dekonstruujmy.
Opowiedziałaś o czerwonym kapturku, dlatego się ucieszyłam, że będziemy mogły przejść do twojej pracy stricte, czyli do Czarnego Kapturka, książki, którą stworzyłaś razem z ilustratorką Niką Jaworowską-Duchlińską i dr Weronika Kostecka, która dała wam trochę tekstu na okładkę, pisze, że sięgacie do baśniowej tradycji, by opowiedzieć historię uniwersalną, przejmująco aktualną, ale też mówi o tym, że oddajecie w zasadzie, czy zwracacie baśń dorosłym, ale też tym dorastającym kobietom. Więc jeżeli mówimy o tym, że warto sięgać i opowiadać na nowo w rozmaity sposób, czy to był taki ukłon w stronę faktycznie tego trzonu baśni? Poza tym oczywiście, do czego za chwilę przejdziemy, samą ideą i tą myślą przewodnią, która towarzyszyła Czarnemu Kapturkowi?
Tak, myślę, że ukłon był i to tutaj duży. No, chociażby sam tytuł Czarny Kapturek dość mocno nawiązuje do tego pierwowzoru Czerwonego Kapturka. I to, co myślę, że tutaj wiąże baśń o Czerwonym Kapturku i o Czarnym Kapturku, to jest taka baśniowa uczciwość, czyli pokazywanie tej rzeczywistości taka, jaka jest. To, czym się odróżnia ta moja książka od standardowych baśni, to jest to, że nie ma tutaj takiego jasnego przesłania, że zło zostało ukarane, dobro zostało nagrodzone. Wręcz mieszają się tutaj te relacje. Nie wiadomo, kto jest w cudzysłowie zły,
tak.
A kto jest w cudzysłowie dobry. Natomiast to, co mi się bardzo podoba i co myślę, że jest bardzo baśniowe, to również te emocje, które są wywoływane, bo ja słyszałam różne reakcje na tą książkę. Była to złość, było to rzucanie książką o ścianę, było to czytanie na raty i bardzo mnie te emocje, szczerze mówiąc, cieszą. Bo to znaczy, że coś zabolało, zakłuło, że coś gdzieś uwiera. I tak właśnie ma być. I tak też jest w baśniach, tak? Jeżeli książka nie budzi emocji, jeżeli baśń nie budzi emocji, to znaczy, że nic się nie zadziało. Ona nie spełniła swojej roli. Nie było tego katarzis, tego oczyszczenia, tego zmierzenia się ze swoimi jakimiś lękami. Więc tak, ten ukłon w kierunku baśni jest. Mało tego, baśń od zawsze fascynowała się takim odmieńcem, bohaterem wykraczającym poza jakąś przeciętność. Tym innym, w cudzysłowie oczywiście, którym ma zwyciężyć, zaakceptować siebie i innych. Tutaj też taka baśniowość, pomyślmy czasami sobie w ten sposób o baśniach, chociażby Jaś i Małgosia, chociażby Kopciuszek,
To jest dopiero horror. Przepraszam, że
to
tak
są horrory. To są horrory, bo one dotyczą naszego domu rodzinnego. To ten dom jest zagrożeniem. Żeby się z tego domu uwolnić, trzeba wyjść. Jaś i Małgosia zostają zastawieni przecież w lesie przez ojca. W Kopciuszku ten ojciec jest bezwolny, pozwala macosze i jej przyrodnim siostrom gnębić Kopciuszka. I to jeszcze jedna ważna rzecz. Kopciuszek. Wcale nie. W pierwowzorze jest to kopciuch. Nie ma tego zmiękczenia.
Tak.
Kopciuch, czyli taka najniższa służka, jaka może być w domu, która przebywa w piwnicy, zajmuje się brudem, popiołem. Ten dom jest toksyczny. Z tego domu trzeba wyjść. I tak samo jest w Czarnym Kapturku. Ten dom jest trudny. Żeby się uwolnić i odnaleźć siebie, trzeba z tego domu wyjść.
Wyciągnęłaś mi znowu, Karolino, przed przerwą dwie nitki, o które bardzo chciałabym się gdzieś tam zahaczyć, za które chciałabym pociągnąć. Powiedziałaś o pewnej bezwolności ojca, ale to, co bardzo często pojawia się w takim krytycznym spojrzeniu na bajki współcześnie, kiedy mówimy też o może nie walce z patriarchatem, ale próbie opowiedzenia go na nowo, czy takiej redefinicji, której podejmują się kobiety, walcząc tak naprawdę o swoje miejsce na różne sposoby, bo ta walka, to też weźmy może w cudzysłów to hasło, bo to jest też poziom języka, to są feminatywy, które próbujemy przywrócić, to są stanowiska, które zajmujemy, swoboda mówienia, walka o bezpieczeństwo i tak dalej, zupełnie osobny temat. Natomiast bardzo często, kiedy mówimy o pewnych figurach, które pojawiały się w literaturze, również właśnie tej, która była, powiedzmy, że w naszym pokoleniu przeznaczona dla młodych czytelników, to jest pewna bezwolność bohaterek. I tutaj powiedziałaś o Kopciuchu. Bardzo często jest taki komentarz do Kopciuszka, że to jest absolutnie takie wtłaczanie dziewczynki właśnie w zawieszenie się na mężczyźnie. Czyli wyjście do pałacu, którym oczywiście dysponuje właśnie ten wyśniony książę. Wyjście za mąż, czyli znowu pewien rodzaj takiego uwikłania się w jakąś relację z mężczyzną, jest jedynym sposobem na to, żeby się wyrwać z tego, jak powiedziałaś, toksycznego domu. Czy to jest taka przestrzeń w takim razie, która wymagałaby tej zmiany? Nawet nie, pomińmy teraz wątki drastyczne, a wejdźmy w te wątki kobiece, które też bardzo mocno są zresztą osadzone w Czarnym Kapturku.
To znaczy tak, jeżeli mówimy o tej baśni klasycznej, to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, tutaj dużą rolę odgrywał patriarchat. I chodziło o to, że ci mężczyźni w baśniach byli spychani do jakiegoś takiego naprawdę mało znaczącego elementu, który zaledwie się pojawiał. Nie właśnie dlatego, że oni byli słabi, że tutaj kobiety rządziły. Właśnie nie. Chodziło o to, żeby pokazać, do czego prowadzi pozwolenie kobietom na rządy, tak, na podejmowanie swoich decyzji. No bo przecież ten ojciec w tym Kopciuchu, jak już powiedzieliśmy, on tutaj pozwolił macosze wejść do domu, wprowadzić swoje córki. Ona zaprowadziła swoje rządy. I do czego to doprowadziło, prawda? Tak. To samo było w Jasiu i Małgosi. No przecież to ten ojciec tak naprawdę kochał te dzieci, no ale on nie miał wyjścia, no bo pozwolił tej kobiecie, którą wprowadził do domu,
sobą
żeby
kierować.
To ona decydowała. Mhm. Właśnie, więc tutaj troszeczkę te baśnie tradycyjne, rzeczywiście my możemy to tak postrzegać, natomiast taki był tutaj zamysł, że tak powiem w cudzysłowie, więc ten patriarchat właśnie był w ten sposób podkreślany. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część tego, o co pytałaś, że te dziewczynki, księżniczki widziały jedyną drogę wyjścia z tego domu poprzez właśnie za mąż pójście, ja się zastanawiam, czy to nie było troszeczkę tak, bo jeżeli wrócimy do takiej etymologii baśni, to były to teksty, które w przeciwieństwie do mitów, które dotyczyły takiej inicjacji religijnej, to były to takie teksty towarzyszące inicjacji wkraczania w życie dorosłe. I wtedy w tamtych czasach dotyczyło to wkraczania w życie dorosłe mężczyzn, chłopców. Czyli to właśnie ten książę, tak? On miał zdobyć, wyjść z tego domu, wejść na Szklaną Górę, zabić smoka, zdobyć rękę królewny, która była takim symbolem dojrzałości płciowej, seksualnej i koronę, czyli taki symbol dojrzałości, takiej władzy, tak, dojrzałości takiej do życia w społeczeństwie. Więc to wyglądało wtedy tak. Myślę, że te nasze bohaterki, księżniczki, one były tak trochę niestety wtedy przy okazji. Co oczywiście było bardzo szkodliwe i rzeczywiście wprowadziło i tutaj niestety, ale trzeba też powiedzieć, że Disney zrobił nam w tej naszej tutaj żeńskiej przestrzeni dużo złego, bo wprowadził właśnie te piękne księżniczki o taliach osy, pięknych, ogromnych oczach.
Pięknie śpiewające i to piękne w zasadzie by było na tyle. Przypomnijmy sobie, przepraszam, że cię wejdę w słowo, przypomnijmy sobie śpiącą królewnę. Nawet nie królewnę Śnieżkę, ale śpiąca królewna, która jest no przedemoniczną opowieścią o przemocy również seksualnej u zarania. Natomiast w opowieści Disneya no mamy trzy wróżki, które, no zwróćmy uwagę na to, jakie dary nawet dają księżniczce. To kobieta ma czarować, ma być piękna, ma mieć piękny głos, ma być dobra, w domyśle łagodna i uległa. Natomiast niekoniecznie są to inne cechy, które już nam wskazują tak naprawdę, przynajmniej ja to tak rozumiem, możesz mnie wyprowadzić oczywiście z błędu, przyjmę wszystko, że nie było miejsca na to, żeby być waleczną, albo żeby być odważną, albo żeby być silną. Tylko to wszystko właśnie sprowadzało się do tego disneyowskiego obrazu, tak jak powiedziałaś, pięknych, smukłych dziewcząt białowłosych o wąskich taliach.
No niestety, tak, nie będę tutaj z tobą walczyć absolutnie, zresztą też nie o to chodzi. Ja bardzo lubię różne wręcz opinie na ten temat i też nie czuję się jakąś znawczynią baśni. Tutaj trzeba byłoby pewnie i z doktor Weroniką Kostecką i z panem profesorem Grzegorzem Leszczyńskim porozmawiać. On na pewno bardzo pięknie by tutaj wszystko opowiedzieli. Natomiast rzeczywiście trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że te bajki, którymi nas karmiono i przyznam szczerze, ja osobiście pamiętam, jak pojawiły się książki właśnie takie disneyowskie, piękne, kolorowe i były to czasy tuż po tych, gdzie wszystko było szare i niezbyt piękne, że to było oczarowanie, że każda dziewczynka tą syrenką chciała być, tak? I to niestety bardzo, bardzo pokutuje do tej pory. Ten taki obraz kobiety, która ma być ozdobą, ma być piękna, uległa, broń Boże ma nie walczyć, dosyć długo się utrzymywał. Natomiast od pewnego momentu obserwuję w książkach, jak i też w innych tekstach kultury, taką fajną tendencję, że te dziewczynki zaczynają się buntować. Jest nawet taka książka Grzegorza Kazdetki, a ja nie chcę być księżniczką. Tak, tak? Główna tak. Bohaterka chce być smokiem i już. I niech wszyscy inni sobie będą tymi księżniczkami. Ona chce być smokiem, bo ona chce walczyć. I to jest fajne, bo to pokazuje, że jednak w tej naszej płci kobiecej, mówię o tobie, o sobie, jest duża siła, która była przez lata niestety gdzieś tam ukrywana w tych tekstach kultury, gdzieś spychana na jakiś margines, wręcz demonizowana, bo jeżeli już ta kobieca siła się pojawiała, to właśnie tak jak mówiliśmy przed chwilą, w jakiejś takiej bardzo niefajnej formie, takiej władczej, takiej demonicznej, takiej robiącej krzywdę, niszczącej wszystko. Więc tutaj rzeczywiście tak, to jest prawda. Natomiast tutaj ten akcent, o którym mówiłaś przed przerwą, pozytywny jest taki, że coraz więcej tych kobiecych, walczących bohaterek się pojawia i wywołują one uśmiech na mojej twarzy, ale też antypedagogika tutaj zrobiła dużo dobrego, bo chociażby pojawiła się taka cudowna dziewczynka Matylda, która przecież jest mądrzejsza od wszystkich dorosłych, prawda? Ona wie o wiele lepiej i jest o wiele bardziej dojrzała niż ci dorośli, którzy jej towarzyszą. I wiele, wiele innych książek, które pokazują właśnie tą fajną stronę kobiecości, tą silną stronę kobiecości, wybór, który mamy.
Przypomniałaś mi teraz o książce, bo powiedziałaś o książce Grzegorza Kazdepkę. Natomiast już za moment w zasadzie będzie dostępna książka Kiedy kobiety były smokami Kelly Barnhill, którą najpewniej Państwo mogą kojarzyć z opowieści o dziewczynce, która wypiła księżyc. Książka pod tytułem Kiedy kobiety były smokami. Więc a propos chęci zmiany w smoka, tutaj no cóż, pojawia się zesmoczenie w tej powieści, bardzo obszernej, natomiast napisanej no, moim zdaniem fenomenalnie. Mam przyjemność czytać ją po prostu przedpremierowo. To jest trochę książka manifest, natomiast osadzona mocno w świecie fantazy. No jak sam tytuł wskazuje, faktycznie no, zesmoczenie, które odbywa się w sposób niekontrolowany i kobiety zmieniają się w smoki w przeróżnych opisywanych w tej powieści sytuacjach, która bardzo jasno wskazuje, że złość, która w kobietach się rodzi, młodych, starszych, czasami taka przetrzymana przez lata uwikłania w różne inne sytuacje życiowe, które niekoniecznie były kobietom po drodze, jest absolutnie fenomenalną opowieścią o sile kobiet i o tym, co w nich drzemie i co mogą zrobić, więc w tym nurcie fantastycznych opowieści o kobietach to akurat tak również tobie polecam. Myślę, że może ci się spodobać ta powieść. także to taka wtrętka. Ale przepraszam, Karolino, bo ja ci weszłam w słowo a propos siły kobiet i nie wiem, czy cię nie wybiłam z rytmu tym samym.
Ależ nie. Przede wszystkim bardzo cenię sobie twoje polecajki. Ja to takie sobie słówka tworzę często. Bardzo lubię neologizmy, więc bardzo lubię twoje polecajki. Ja już sobie tutaj zapisałam. Sam tytuł już jest bardzo nośny i czuję, że można z tego bardzo dużo wyciągnąć, więc bardzo ci dziękuję. Natomiast siła kobiet, no tak, tak, rozmawiajmy o tym jak najwięcej i niech najwięcej takich książek się pojawia.
To porozmawiajmy o Czarnym Kapturku, w którym no, są takie siły uderzeniowe, które niekoniecznie są jasne, tak jak powiedziałaś, ale one też rodzą się, a może przede wszystkim rodzą się między kobietami i też nie są czarno-białe.
No tak, tutaj ja szczerze mówiąc po napisaniu tej książki dostałam takie komunikaty zwrotne, że gdzie jest ten facet, tak?
Oj, to ja no Państwu od razu tutaj odpowiem. Oczywiście możemy go traktować metaforycznie, natomiast w rozdziale spotkanie mamy taki opis. Jest taki, jak go sobie wyobrażałaś. Silny, postawny, intrygujący. Odnalazł się, cię, zbliża się do ciebie pewnym krokiem. Jego oczy lśnią dziwnym blaskiem, mięśnie na przemian napinają się i rozluźniają. Kończyny sprężyście przecinają powietrze. Zatrzymał się, stoi teraz naprzeciwko ciebie. Wygląda dostojnie, patrzy łagodnie w twoją roześmianą twarz. Tylko dlaczego odsłania kły?
No właśnie. Tak, no ten facet jest, tak?
O to ja tak tylko to powiedziałam, gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości.
Gdyby ktoś jednak czuł potrzebę, tak, żeby tego tak mężczyznę w tekście zobaczyć.
Znaleźć, tak.
Powiedziałam o tym dlatego, że słyszałam wielokrotnie, że jest to opowieść feministyczna. Że jest to opowieść wyłącznie dla kobiet, że ten akcent kobiecy jest tutaj bardzo silnie zaznaczony. Także dziękuję ci, Georgina, że jednak znalazłaś tego mężczyznę.
Czuwam.
Zupełnie go nie ma. Natomiast to, myślę, czego dotyczyły tutaj te pytania wcześniejsze, to jest ten mężczyzna opiekun, tak? Ten mężczyzna, który ratuje, który ma silne ramię, który wspiera, który pomaga, więc ja tutaj od razu wyjaśniam, że kiedy ta książka się pojawiła i miałyśmy spotkanie autorskie w Piasecznej właśnie z Niką Jaworowską-Duchlińską i prowadziła jej Joasia Piekarska, to właśnie był strajk kobiet. To był dokładnie ten sam dzień.
I pojawiło wymowne, się wiele takich... powiedziałabym. Kosmos czuwa.
Dokładnie. To był dokładnie ten sam dzień. Tak? My mówiłyśmy do mikrofonu, a w tym czasie kobiety strajkowały. Więc od razu mówię, dlaczego tego mężczyzny opiekuna tutaj nie ma. Bo ja mam takie silne przeświadczenie i tutaj też często słyszałam, że nie lubię mężczyzn albo mężczyźni są tutaj niedoceniani. Uwielbiam mężczyzn, ale uwielbiam mężczyzn mądrych. Takich, którzy tą siłę kobiecą wspierają. Bo ja mam takie głębokie przeświadczenie, że żaden mężczyzna, w ogóle żaden człowiek nie jest w stanie nas uratować, w cudzysłowie, jeżeli same tego nie zrobimy, jeżeli same sobie tej siły w sobie nie znajdziemy. Często się mówi w psychologii tak, że nikt nie jest w stanie zaspokoić twoich potrzeb, jeżeli sama ich nie znasz i jeżeli sama ich nie zaspokoisz. No i tak, tak samo jest z tą kobiecością.
I bardzo często mówi się, że żeby osiągnąć sukces, trzeba najpierw trochę zidentyfikować to, co jest potrzebą i to, co daje bezpieczeństwo, albo przynajmniej odpowiedzieć sobie na pytanie, czego nie chcemy. To już jest połowa sukcesu.
Oczywiście. No przecież inaczej to będziesz robiła wszystko to, czego chcą od ciebie inni. No bo skąd masz wiedzieć, że to nie jest to, czego ty chcesz? Także to jest taka podstawa i ja tutaj w tym czarnym kapturku pokazuję takie trudne relacje między kobietami. Tak. Ale nie dlatego, żeby teraz tutaj wszystkich przybić i mówić tylko o ciemnych rzeczach, bo już zaczęłyśmy, prawda, o horrorze baśni.
Po prostu od początku tej rozmowy goni nas horror.
Tak. Po prostu horror, okrucieństwo, straszne domy, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że kobiety mogą się bardzo wspierać, mogą się uskrzydlać, ale niestety, jeżeli będziemy te takie właśnie wątki, które pojawiają się w naszej kulturze od bardzo dawna, takiej kobiety bardzo uległej, kobiety bezwolnej, kobiety, która nie kładzie nacisku na to, jaka jest sama, nie odkrywa siebie i nie idzie za tym, to po prostu będą to relacje takie uziemiające, takie odcinające skrzydła, takie przekazywane z pokolenia na pokolenie. I ja tą książką chciałam taką linię przerwać, przeciąć. Pokazać, że owszem, ten mężczyzna jest, to wcale nie oznacza, że my teraz mamy wszystkie się zabunkrować i powiedzieć, a nie, to facet to w ogóle jest po nim. Absolutnie nie. Tylko ten mężczyzna ma być partnerem, który szuka ciebie, ale ty też szukasz jego. Który poznaje ciebie, ale ty też poznajesz jego. No i co, jeżeli odsłania te kły właśnie? No i co?
No tak, to jest zasadnicze pytanie, co wtedy robimy. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałam, że to, co powiedziałaś, może być świetną puentą dla naszej rozmowy, bo zaczęłyśmy od tego, że baśnie są do czytania wspólnie z rodzicami. Teraz opowiadamy o tym, co możemy dostrzec, czy w baśniach w ogóle, czy w baśniach opowiadanych na nowo, tak jak w przypadku Czarnego Kapturka. I zastanawiam się, czy kiedy zadałaś to pytanie, co w takim razie z naszą sprawczością, czy co zrobić, kiedy odsłania kły, a przecież też go poszukujemy, czy to nie jest taki dobry przykład tego, po co jest rodzic obok, czy dorosły? Czy to nie jest takie wspólne czytanie, które właśnie przy okazji takich pytań, które stawia literatura, jest potrzebne do tego, żeby przemycać swoje odpowiedzi, nowe odpowiedzi i pokazywać możliwość, czy uczyć wyboru?
Wiesz co, nie kiedyś właśnie odnoszę się dzisiaj dużo do Joasi Piekarskiej, którą serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że będzie nas słuchać. Asia mi kiedyś powiedziała, że przecież nie ukrywajmy, że wychowanie dziecka jest pewnym rodzajem manipulacji. Powiedziała, ja bardzo nie lubię tego słowa, ale nie ukrywajmy, że tak jest. No oczywiście, że tak jest, prawda? Tylko pytanie, po co ta manipulacja w cudzysłowie jest? Czy my chcemy osiągnąć swoje cele? Czy my chcemy pokazać coś dziecku? I tak, oczywiście wracając tutaj do tych baśni, uważam, że dorosły jest po to, żeby dziecko przez ten świat prowadzić. Mówiłyśmy dużo o antypedagogice, tak? Przynajmniej troszeczkę się ona gdzieś tam przemyciła. Dla mnie rodzic powinien być takim przewodnikiem, który pokazuje świat, uczy. Oczywiście, że uczy pewnych rzeczy. Ale pokazuje różne wersje tego świata. Nie ukrywa, jest uczciwy, po to, żeby później w pewnym momencie, w odpowiednim momencie to dziecko wypuścić w świat, puścić tą rękę. Natomiast jeżeli będziemy mówić o takiej manipulacji, że będziemy sobie wybierać to, co chcemy dziecku pokazać, a czego nie, bo jest nam na przykład łatwiej, albo chcemy, żeby było takie, a nie takie, to może się to troszeczkę zemścić w późniejszym czasie. Bo zwróćmy uwagę, że jeżeli mówimy tak, że dorosły ma zawsze rację, dorosłego trzeba zawsze słuchać, trzeba być grzecznym, a potem się dziwimy, że dorosły podchodzi do dziecka na ulicy, coś do niego mówi, to dziecko za nim idzie. No to czemu się dziwimy? No bo dorosły ma zawsze rację, prawda? Tak nauczyliśmy. Więc myślę, że tutaj ważne, żeby temu dziecku towarzyszyć, pokazywać mu różne rzeczy. Oczywiście, żeby tutaj nie było nieporozumień, bo ja tutaj zdaję sobie sprawę, że zaraz będzie cała masa takich psychologicznych i pedagogicznych głosów, która powie, no ale dziecko może być niedojrzałe, ale dziecko może się wystraszyć, ale to może być dla dziecka trauma. I oczywiście. I po to jest ten dorosły, tak? Dorosły jest po to, że jeżeli widzi, że dziecko jest jeszcze niedojrzałe emocjonalnie do takiej bajki, do takiej baśni,
to po nią to po prostu zaczeka. Nie sięga. Dokładnie.
Dokładnie. Zaczeka ten rok, dwa i wtedy. Jeżeli zobaczy, że dziecko się trzęsie, płacze, jest mu przykro, to odstawi lekturę, wytłumaczy, poda tą rękę. No i o to w tym wszystkim chodzi, że przecież nie chodzi o to, żeby zostawić dziecko z książką, niech się dzieje, co tam się dzieje.
Bo nauczyło się czytać, to już mamy z głowy.
To niech czyta, tak? To już mamy z głowy. Albo włączamy taki film, czy bajkę, czy chociażby te bajki Disneya. A potem dziewczynki 6, 7, 8-letnie mówią, że są za grube i będą się odchudzać. No nie o to chodzi. I nie o to też chodzi, żeby te rzeczy odrzucać. Chodzi o to, żeby towarzyszyć, mądrze towarzyszyć.
Ja myślę, że to jest najlepsza puenta, proszę Państwa, zwłaszcza jeśli słuchają nas rodzice. Towarzyszenie i w ogóle bycie towarzyszem to jest piękna idea rodzicielstwa, mam wrażenie, taka najlepsza i sprawia, że zaczynam wierzyć w równość między dziećmi a rodzicami, która bardzo często się zaburza, ale mam wrażenie, że literatura bardzo często stanowi taki pierwszy pomost albo pierwszy sygnał do tego, że właśnie można być świetnym towarzyszem, a literatura jest ogromnie otwierająca i pytania, które się pojawiają przy okazji poznawania nowych historii, nowych przestrzeni, nowych obrazów, jest naprawdę niewiarygodna, więc życzę Państwu, żebyście sięgali po tytuły, które po prostu będą otwierające. To jest najpiękniejsza rola literatury, pomijając oczywiście te, które nas zabiera w niezwykłe światy, w których najprawdopodobniej nigdy byśmy się nie znaleźli, gdyby nie teksty. Karolino, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnią, bo przecież jeszcze mnóstwo baśni nam zostało do opowiedzenia. Moją i Państwa gościnią była Karolina Grabarczyk. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za to przemiłe spotkanie. Rozmowy o książkach zawsze są fascynujące. Także mam nadzieję, że będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby o nich porozmawiać.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.